No pięknie, pięknie, bracia. Mam nadzieję, że też w codziennym życiu tak przy żonie, przy dzieciach, w oborze z taką radością tak śpiewacie w pieśni. Wspaniale. Tak, nasz tekst dzisiaj, który rozważamy, mówi: wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I wzięliśmy już z tego tekstu dwie ważne myśli, moglibyśmy nawet powiedzieć poselstwo, które brzmi: trzymaj się wzorca, to mówiliśmy przed południem, żyj w wierze i miłości Chrystusa, to mówiliśmy po obiedzie, a teraz nasze rozważanie zatytułowałem strzeż cennego depozytu. Gdy śpiewamy, gdy czytamy, gdy wyznajemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, to aż dziw, że ktoś może to zakwestionować i jakoś kombinować z tymi pięknymi, prostymi artykułami wiary chrześcijańskiej, że można próbować coś z tym kombinować. A jednak tak się niestety dzieje, że nawet to, co jest w społeczeństwie, w danym środowisku, tak oczywiste w jakimś okresie, po pewnym czasie może zostać zakwestionowane i zmienione. Pewien amerykański naukowiec i aktywista, nieżyjący już, Joseph Overton, przedstawił taki projekt, który mówi, że istnieje możliwość przeforsowania legalizacji kwestii nieakceptowanych lub zabronionych w danym społeczeństwie do tego stopnia, że po jakimś czasie one staną się zupełnie dopuszczalne. Dzięki umiejętnym działaniom to, co zabronione, po jakimś czasie będzie traktowane już tylko jako radykalne. Potem stanie się akceptowalne, a z czasem zacznie wydawać się rozsądne. Po jakimś czasie na tyle będzie już popularne, że w końcu stanie się całkiem legalne. To się nazywa okno Overtona. Jak działa? Jak to w ogóle się może odbyć? Otóż według Overtona najpierw o głos należy poprosić naukowców w celu rozłożenia danego poglądu na czynniki pierwsze, aby stracił on swe znamiona całkowitej pewności. No i tak można zrobić z każdą doktryną chrześcijańską również, że jak naukowcy się za to wezmą, jak zaczną tam mówić, że ten tekst jest niepewny, tam w oryginale jest zatarte, tam nie do końca tak, a jeszcze w innym kodeksie to jest inaczej i że to tak wcale nie jest, jak te pokolenia przedtem wierzyły. W świetle tak stworzonego podejścia naukowego, gdy już naukowcy się wypowiedzą, dużo łatwiej jest następnie ośmieszyć dany pogląd jako ekstremalny i zbyt radykalny. Pogląd przez wieki uznawany za słuszny, wynikający z Pisma Świętego. Jak naukowcy się za niego wezmą, to potem już łatwo uśmiechnąć się i powiedzieć, że te proste ludzie tak sobie wierzą, ale to wcale tak nie musi być. W trzeciej fazie należy nagłośnić jak najwięcej przypadków innego podejścia do sprawy i wykazać, że wielokrotnie miało ono już miejsce w historii. Tak oto nowy pomysł nie tylko zaczyna być akceptowalny w społeczeństwie, ale wydaje się już całkiem słuszny. powolutku, powolutku, krok po kroku. Wtedy przychodzi czas na to, aby nowy pogląd spopularyzować. Należy więc dużo mówić i pisać na jego temat, prosząc przy tym o pozytywne głosy celebrytów i ludzi innych, ważnych w danym społeczeństwie. No i jak oni się zaczynają już wypowiadać, no to wszyscy, no bo wiecie, celebryci mają ten wpływ na ludzi. Uzyskaną w ten sposób popularność nowego poglądu łatwo już wtedy usankcjonować zmianą prawa i uczynić go w pełni legalnym. Jak tak przeszliśmy przez te punkty okna Overtona, to mam nadzieję, że niektórzy zaczynają kojarzyć, jak różne poglądy w naszym polskim społeczeństwie się właśnie zmieniały i jak się też w Kościele podejście do różnych spraw zmienia. Właśnie takim zabiegom wciąż na nowo poddawane są doktryny biblijne. Może nikt tego nie nazywa oknem Overtona, ale ten mechanizm właśnie ma miejsce. Dlatego my dzisiaj rozważamy ten fragment, to wezwanie apostolskie, żeby się zmobilizować, żeby sobie uświadomić, że takie zagrożenie istnieje, że takie mechanizmy działają, że jak będziemy uważniejsi, to zauważymy nawet w naszych czasach, to nastąpiło już w niektórych sferach. Dlatego też trzecie zdanie z naszego tekstu, którym się dzisiaj zajmujemy, brzmi, że tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. W Biblii Warszawsko-Praskiej, z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka, strzeż troskliwie dobrego depozytu prawd wiary. Jest pewien depozyt, jest pewien zestaw prawd wiary. Nauka chrześcijańska, nauka Chrystusowa, Ewangelia. Jest to wielka wartość powierzona ludziom wierzącym, zwłaszcza sługom Słowa Bożego, kaznodziejom, starszym zboru, nauczycielom, którzy mają strzec, którzy mają pilnować tej prawdy, tego bogactwa Ewangelii, tej wartości, która została raz na zawsze przekazana świętym. To jest nasz obowiązek, to jest nasze zadanie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 2:4 napisał, że jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Mówi, że nam została powierzona Ewangelia. To nie jest tak, że tylko usłyszeliśmy Ewangelię, żeby ją zastosować we własnym życiu i być osobiście zbawionym. Ewangelia to wartość uniwersalna, to wartość dana wszystkim, to skarb, który trzeba szanować, trzeba dbać o niego, trzeba go przekazywać innym, nie myśląc tylko o sobie samym, ale także o innych. Jeżeli my mamy sami jak utwierdzoną wiarę w Jezusa Chrystusa i nasze poglądy, moglibyśmy powiedzieć, są absolutnie biblijne, to na tym nie możemy spocząć i sobie pomyśleć, najważniejsze, że ja będę zbawiony, bo mam biblijne poglądy i mam zamiar się ich trzymać aż do śmierci. Ale trzeba nam myśleć o nowym pokoleniu, które wyrasta. Trzeba nam myśleć o innych ludziach, którym mamy głosić Ewangelię. Jak wykrzywiona Ewangelia, zafałszowana Ewangelia może doprowadzić ich do błędu, sprowadzić na manowce. Trzeba nam dbać o czystość przekazu Ewangelii. Trzeba dbać o to, jak apostoł Paweł tutaj powiedział, żeby nie tyle podobać się ludziom, tylko Bogu. W ogóle nie dbać o to, żeby się podobać ludziom, tylko żeby się Bogu podobać. Stąd też jest ostrzeżenie, że my, którzy innym głosimy Słowo Boże, Możemy narazić się na sąd Boży, jeżeli będziemy nieuważni, jeżeli będziemy wykrzywiać, jeżeli nie będziemy precyzyjni w tym, tak jak to apostołowie głosili. Dlatego w liście Jakuba jest ta przestroga: przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas nauczycieli wyrok będzie surowszy. No tak, no bo jeśli ja tu przyjechałem i wam będę jakieś banialuki opowiadał, to wy sobie poradzicie z tym. Ja wiem, to są bracia, duchowi bracia, mądrzy. Oni was potem w niedzielę poinstruują, że gadałem od rzeczy. Ale ja poniosę sąd z powodu tego, że byłem niedbały, że dałem się gdzieś sprowadzić, że zacząłem mówić coś, co by się miało tylko wam podobać, a nie trzymać się Słowa Bożego. I Słowo Boże, jak żeśmy tu przeczytali, wyznacza nam zadanie stróża. Strzeż, strzeż tego cennego daru, tego depozytu, który ci został powierzony. Strzeż. To słowo znaczy trzymać straż, pełnić wartę, stać na straży, czuwać, pilnować, dozorować. No to już wiadomo, że chodzi o coś więcej niż tylko o własny interes, że chodzi o coś więcej niż tylko o własne potrzeby, ale o wartość, która została nam zwierzona. Jest to depozyt, cenny depozyt, jak głosi greckie słowo, które tutaj zostało użyte. To słowo oznaczało depozyt, na przykład pieniężny, złożony u kogoś. I od osoby, której powierza się depozyt, wymaga się uczciwości, rzetelności i wierności. Nie może ona w żadnym wypadku naruszyć czy uszczuplić, podrobić czy splamić powierzonego jej depozytu. Depozyt to jest nietykalna wartość, którą trzeba przechować, przetrzymać, utrzymać do czasu, kiedy ten depozyt ma być zwrócony. I czym jest ten cenny depozyt, który mamy jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, jako lokalny zbór Kościoła Jezusa Chrystusa, jako bracia, którzy głosimy Słowo Boże? To jest zarys nauki chrześcijańskiej. Jak w liście do Rzymian czytamy Rzymian 6,17, lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Jest zestaw prawd, które przedstawili apostołowie Jezusa Chrystusa, który został nam przekazany i który niesiemy przez ten świat pokolenie po pokoleniu, tę naukę apostolską głosząc. Ona została już sformułowana w pierwszym wieku i przedstawiona w pismach Nowego Testamentu. Raz to jeszcze powtarzam, żeby to było jasne, jaką to wartość mamy przechować i donieść do mety. I mamy tutaj przy tej okazji czas, żeby pomyśleć, czy ja osobiście przyjąłem ten depozyt wiary, depozyt prawd nowego przymierza, czy ja nim żyję, czy Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dla mnie wyznacznikiem mojego życia. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, to tak naprawdę to, co ja mówię, nie ma dla was znaczenia, bo jak nie macie tego depozytu, to po co się martwić, nie? To w ogóle, to macie luz. Możecie nawet po prostu pójść sobie, bo my tutaj mówimy o wartości Ewangelii Chrystusowej, tej zbawiennej Ewangelii, której się trzymamy, którą przyjęliśmy, w którą wierzymy, zgodnie z tym, jak Jezus wzywał, żebyśmy pokutowali i wierzyli Ewangelii. Ale jeśli właśnie przyjęliśmy ten depozyt, jeżeli on jest podstawą naszej nadziei, Ewangelia Chrystusowa, no to warto się zastanowić, jak my się o nią troszczymy, jak my się troszczymy o Słowo Boże, o czystość Słowa Bożego w naszym własnym życiu, o praktykowanie tego Słowa. Jeśli chodzi o depozyt, to trzeba się o niego troszczyć w określony sposób. Gdy ktoś daje nam coś w depozyt, to nie spodziewa się na przykład, że będziemy coś z tym depozytem robić, na przykład inwestować go na giełdzie, wystawiać, że może jakiś procent zarobimy na tym, albo że może zmodyfikujemy coś tam przy nim. Jeśli dostajemy jakąś kwotę do depozytu, jakąś kwotę pieniężną, zaklejoną w kopercie, to jest bracie, czy siostro, czy mamo, czy tato, czy tam wujku, daję tutaj ci w depozyt, bo mnie tam ciągnie, ja bym może wydał, czy coś, daję ci w depozyt 10 tysięcy złotych, zaklejona koperta. Co to znaczy? Że trzeba, nie trzeba główkować, że może on by chciał, żebym 11 tysięcy oddał, albo coś tam, tylko że mam to przetrzymać, gdzieś tak schować, żeby nikt tego nie ukradł i oddać ten depozyt. Jeśli ktoś daje depozyt dzieło sztuki, no to jakiś obraz czy dzwon na przykład, nie? No to nie oczekuje, że popatrzymy na ten obraz i no tak jakoś ten malarz tam nie był, nie miał wielkiego talentu, a mnie tak kręci, ja mam takie nowoczesne farby, podmaluję tam coś trochę, poprawię, nie? O nie, tak nie wolno zrobić takim depozytem dzieła sztuki. Trzeba je zachować takim, jakie ono było. No i jeśli Słowo Boże mówi, że my mamy strzec depozytu, że my się zachowywać jak stróż, no to znaczy, że musimy czuwać, no bo jak stróż pilnuje czegoś, to nie wolno mu spać chyba, no nie? Nie wolno mu zaniedbać swojego zadania. Stróż wykonuje swoją też rolę za pomocą konkretnych środków. Ma określone narzędzia, zależy czego pilnuje, no to takie ma narzędzia. Jak czegoś tam, no to nawet z karabinem stoi. Ale ma te komórki, ma tam jakiś system monitoringu, używa takich różnych środków, które został wyposażony. A jak chrześcijanin ma strzec tego cennego, pięknego depozytu? Jak, na czym to polega, że my mamy strzec Słowa Bożego, Ewangelii Chrystusowej w naszym życiu? No to tu znowu mówię, czytajmy Biblię. Bo Biblia, jednocześnie przedstawiając ten depozyt, mówi, jak go strzec, jak utrzymać się na właściwym kursie, jak zadbać o to, żeby to słowo nie zostało w naszym środowisku, w naszym miejscu oddziaływania wykrzywione. Jak strzec tego cennego, pięknego depozytu, odpowiada nasz tekst. I tutaj nie trzeba już za wiele szukać w Biblii, bośmy już to przeczytali, że mamy strzec tego za pomocą, czy przy pomocy Ducha Świętego. Powróćmy na chwilę do tego obrazu franczyzy McDonald'sa. Wyobraźmy sobie, taki wspaniały, omyślny gest właściciela tej marki McDonald's, że daje nam, oddając nam restaurację wyposażoną w pełni restaurację, jednocześnie daje nam menadżera, który był przy zakładaniu firmy McDonald's i wie wszystko, jaka była idea, jakie są zasady, o co chodzi w tym całym biznesie. I dają nam, oprócz tego, że dają nam tę restaurację, żebyśmy ją prowadzili, środki materialne, to jednocześnie dają nam menadżera, żeby z nami był, żeby codziennie się z nami spotykał, żeby nam podpowiadał, jak to zarządzać tym całym biznesem. No właśnie kimś takim jest Duch Święty dany nam wierzącym, żebyśmy właściwie strzegli tego depozytu, żebyśmy nie zrobili czegoś po swojemu, tylko żebyśmy każdego dnia napełnieni Duchem Świętym, prowadzeni przez Ducha Świętego, strzegli zdrowej nauki, z tych prawdy wiary, tych cennych prawd, zbawiennych prawd, które przyjęliśmy i którymi żyjemy. Ducha nie gaście, czytamy 1 Tesaloniczan 5,19. Proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Ducha nie gaście. Duch Święty jest nam dany po to, żeby nam pomagał, żebyśmy wiedzieli, co myśleć w danej sytuacji, żebyśmy nie tylko wiedzieli, co myśleć, ale żeby nam dał też rozeznanie duchowe w takich kwestiach, które trudno wyrazić słowami, bo czasem jest tak, że mamy z czymś do czynienia, że zaczynamy słuchać jakiejś nauki, że zaczynamy słuchać jakiegoś kaznodziei, jakiś gość do nas przyjechał i trudno jakoś to w słowa ubrać, ale Duch Święty mówi nam: uważaj, uważaj. To tak jak stróż, dobry stróż, który pilnuje jakiegoś depozytu, cennego depozytu, ma jakieś takie myśli w nocy: dzisiaj nie śpi, chłopie, dzisiaj nie możesz spać. I mi to się zachodzi nawet w głowę, dlaczego miał takie myśli, ale się okazało, że właśnie w tej nocy próbowali się włamać i mu ten depozyt ukraść. I potem się cieszy, mówi: miałem takie myśli, dobrze, że posłuchałem takich myśli, żeby tak nie... I pilnowałem i odpędziłem tych złodziei. Nie? A ile razy chrześcijanin ma takie myśli, żeby coś zrobić, żeby wyostrzyć czujność, no nie? Mieliście takie sytuacje? Żeby tam nie iść, albo żeby tutaj zachować ostrożność. Jeśli to Duch Święty mówi do wierzącego człowieka, podpowiada, naprowadza, żeby z tym człowiekiem, jak mu zajrzysz głębiej w oczy, zobaczysz: o, tu trzeba uważać z tym człowiekiem, nie? Bo to takie świdrowate oczy, oj, 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 trzeba uważać. Nie? A tego można od razu otwartymi ramionami przyjąć, bo widać, że serce gołębie, że prawdziwy chrześcijanin. Strzeż tego depozytu, jak mówi nam Słowo Boże, przy pomocy Ducha Świętego. Jeszcze jednej rzeczy chciałbym tutaj wspomnieć, gdy mówimy o tym pilnowaniu, strzeżeniu depozytu wiary, tego cennego, pięknego depozytu. Otóż Chrystus Pan oczekuje od nas, że będziemy aktywni w tym strzeżeniu tego cennego depozytu, że będziemy zaangażowani, żeby to, co On nam zwierzył, właściwie używać, żeby właściwie się z tym obchodzić. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że otrzymujemy w pełni wyposażoną, zaopatrzoną restaurację McDonald's właśnie w ramach tej franczyzy i zamykamy tę restaurację, siadamy sobie i konsumujemy po prostu. Bo tam w tych magazynach, w tych chłodniach są te wszystkie rzeczy. Zamykamy, żeby nam ludzie nie przeszkadzali, nie? I tylko sobie te Big Maci jemy tam. No to byłoby bardzo głupie zachowanie, zupełnie absurdalne. Czego Chrystus Pan oczekuje od Kościoła, od Ciebie i ode mnie, przekazując nam ten cenny depozyt wiary, Ewangelię Chrystusową, prawdy Boże, które nam objawił, które sami przyjęliśmy, którymi żyjemy, które są podstawą naszej nadziei na życie wieczne, na Królestwo Boże. Czego oczekuje od nas? Otóż przede wszystkim oczekuje od nas tego, że będziemy głosić tę Ewangelię innym, w niezmienionej formie oczywiście. Że będziemy każdego dnia główkować, jakby tu tę Ewangelię przekazać innym, żeby się też mogli zmieścić w tym planie zbawienia, że mogli się znaleźć po właściwej stronie. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 9:16, bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Jeśli otrzymałeś ten depozyt wiary i chowasz go i nic z nim nie robisz, to znaczy, że nie wywiązujesz się należycie z tego, do czego zostałeś powołany. Bo ten duchowy depozyt wiary polega właśnie na tym, że my powinniśmy się dzielić tą prawdą Ewangelii z innymi ludźmi. Mało tego, Pan Chrystus, Pan oczekuje od nas, przekazując nam tak cenny depozyt, że będziemy reagować, widząc, że ktoś go zaczyna fałszować. Że nie będziemy biernie przyglądać się temu, że ktoś z tym depozytem robi rzeczy niewłaściwe. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz, znowu mówię, czytamy w Galacjan 1:9, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł reagował, widząc, że niektórzy wykrzywiają Ewangelię Chrystusową, reagował. W bardzo ostry sposób nawet reagował. I my też powinniśmy reagować. Nie wystarczy tak tylko powiedzieć, a dzisiaj to różne rzeczy głoszą. Ten przyjechał z Gdańska, mówi tak, ale jest dużo wielu lepszych nauczycieli, którzy głoszą inaczej. A tam nie wiem, kto ma rację. Tam nawet, a gdzie to nie na moją głowę? Tam. Najważniejsze, że jestem zbawiony. Wierzę, że jestem zbawiony. Albo to takie ciekawe, zobaczcie, ten sam tekst, jeden tak głosi, drugi tak głosi. A taka różnorodność jest w Kościele, nie? Chwała Bogu za różnorodność, jeszcze niektórzy powiedzą. Bo to tak ciekawie jest w Kościele, że nie wszyscy na jedno kopyto, tylko że tak barwnie się robi, coraz bardziej barwnie. Nie, jeśli widzimy, że prostolinijne podejście do słów Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego apostołów jest wykrzywiane, to trzeba reagować, bracia i siostry. Bo depozyt, który otrzymaliśmy, który mamy strzec przy pomocy Ducha Świętego, wymaga tego, żebyśmy reagowali, żebyśmy się sprzeciwili czemuś, co się złego dzieje, co dociera do zboru, co dociera do naszej rodziny. Jeśli widzimy, że nasze dzieci zaczynają być ściągane gdzieś na jakiejś manowce wiary, powinniśmy reagować, bo przecież zależy nam na zbawieniu naszych dzieci. Jeśli widzimy, że naszych rodziców gdzieś ktoś tam podebrał i zaczyna ich wciąć, to reagujmy, chociaż jesteśmy dziećmi. Zadbajmy o to, żeby ratować naszych rodziców. Jeśli brat albo siostra ze zboru widać, że połknęła jakiś haczyk i już tak, już ją tam ciągną gdzieś, już ona już przestała słuchać miejscowych, tylko już widać, że ją ciągnie gdzieś tam, to trzeba odciąć jej ten haczyk, żeby ją uratować, bo inaczej przepadnie. Rozumiecie, o czym mówię? Troska o ten depozyt, piękny depozyt, cenny depozyt nauki Chrystusowej wymaga od nas reakcji, wymaga od nas aktywności. Z pomocą Ducha Świętego strzeżmy powierzonego nam depozytu zdrowej nauki, bracia i siostry. Pilnujmy, trzymajmy się wzorca, jak mówiliśmy rano. Żyjmy w wierze i miłości Chrystusowej, bo to warunkuje naszą właściwą postawę. I z pomocą Ducha Świętego strzeżmy powierzonego nam depozytu wiary. Prośmy Boga, aby nas napełniał wciąż na nowo Duchem Świętym. Dbajmy o to, żebyśmy byli wciąż napełniani Duchem Świętym, bo bez Ducha Świętego nie ustrzeżemy tego depozytu. To Duch Święty w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób może nas ostrzec i naprowadzić. Jeżeli stracimy kontakt z Duchem Świętym, będziemy polegać tylko na własnym rozumie albo na jakichś tam wykładach innych ludzi, na tym, to się pogubimy. Co otrzymaliśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa? Powróćmy jeszcze do tej myśli na koniec naszego rozważania. Otrzymaliśmy dar życia wiecznego. Alleluja. Słuchajcie, to nam się przytrafiło. To tak niewielu ludziom się tak coś takiego zdarza, że możemy znać głos naszego pasterza, iść za nim, a on daje nam żywot wieczny i nie zginiemy na wieki. To jest wielka wartość. Jeśli ktoś jeszcze tej wartości nie nosi w sercu, to dzisiaj wieczorem zachęcam was, wzywam was. To jest przez wiarę na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj możesz poprosić Jezusa, aby i ciebie obdarzył darem życia wiecznego. W Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy prawo nazywania się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, mówi Słowo Boże. Komu się to przytrafia? Tak niewielu ludzi ma prawo mówić do Boga Ojcze, chociaż oczywiście miliony mówią Ojcze nasz, ale oni nie mają tego prawa. My, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, my mamy to prawo, żeby mówić do Wszechmocnego Ojcze, mój Ojcze, nasz Ojcze. To wielkie wyróżnienie. Otrzymaliśmy obywatelstwo Królestwa Niebios. Już dzisiaj, tutaj na ziemi, jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Nasza ojczyzna jest w niebiesiech. To wielkie wyróżnienie, to wielki dar, to bogactwo, które otrzymaliśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mamy wspaniałą pozycję, nowe prawa, wspaniałe możliwości. Nie są to wszakże bezwarunkowe funkcje, prawa i możliwości. Powróćmy jeszcze raz do obrazu franczyzy. Do kiedy złote łuki McDonald'sa mogą widnieć nad czyjąś restauracją i przyciągać zgłodniałych? Dopóki. Zawsze, jak już zostały komuś tam dane, umowa podpisana, to już tak zawsze ma prawo to robić? No nie. Dopóki jest w nim pasja i przekonanie do marki McDonald's, jak mówiliśmy już, i umiejętność twórczego działania w ramach reguł i standardów systemu McDonald's. Jeśli facet to straci, jeśli zacznie robić po swojemu, jeśli zacznie źle mówić o McDonald'sie, złe rzeczy zacznie mówić, pójdzie do baru tam po drugiej stronie ulicy, usiądzie przy piwie i zacznie mówić, co ten McDonald's, to jest w ogóle do niczego, to już nie ma prawa występować pod tym szyldem McDonald'sa. Może jeszcze mu od razu tego nie odbiorą, może jeszcze trochę się tam pokręci, ale on już stracił prawo, żeby pod tym szyldem występować. Do kiedy mamy prawo pilnowania pięknego depozytu zdrowej nauki? No, dopóki my mamy tę pasję dla Jezusa Chrystusa, to wtedy Duch Święty się nami posługuje, to wtedy Duch Święty nami kieruje, to wtedy jesteśmy narzędziem w rękach Bożych, żeby ten depozyt w należycie pilnować, żeby się o niego troszczyć. Jeżeli w nas wygaśnie ta pasja, jeżeli zaczniemy źle myśleć o Kościele Jezusa Chrystusa, jeżeli zgaśnie w nas pewność zbawienia, pewność Słowa Bożego, to nie pilnujemy już tego depozytu. To już nie mamy prawa występować w imieniu Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskując sobie wysokie prawo, stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że inni nie mają tego prawa występowania w sprawie wiary, która jest w Jezusie Chrystusie. I dlatego chcę dzisiaj, kończąc to nasze rozważanie, zachęcić was do tego, abyśmy tak stając przed Bogiem w modlitwie za chwilę, poprosili Boga, żeby nas sprawdził, czy w nas jest naprawdę pasja dla Boga, dla Jego Królestwa, dla Jego Kościoła. Czy jest w nas pasja dla Ewangelii, zbawiennej Ewangelii Chrystusowej? Czy jest w nas miłość do Pana Jezusa? Czy jest w nas wiara, która w nas płonie i pobudza nas do tego, żebyśmy działali dla sprawy Królestwa Bożego, żebyśmy troszczyli się o sprawę Królestwa Bożego. Zachowuj wzorzec zdrowej nauki, którą ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż pięknej lokaty przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Powstańmy do modlitwy.